Rozdział 17. Chmury pękają. Nazajutrz od świtu w obozie zagrały trąby. Wkrótce krasnoludy ujrzały samotnego gońca spieszącego wąską ścieżką pod górę. Przystanął w pewnym oddaleniu od bramy i zaczął nawoływać, pytając, czy Toryn nie zechce teraz wysłuchać poselstwa, ponieważ zaszły nowe wydarzenia i warunki się zmieniły.
— To znaczy, że Dain przybywa — rzekł, słysząc te słowa Toryn. — Dowiedzieli się, że Dain nadciąga. Przewidywałem, że to na nich podziała. Zawiadom swoich, że jeśli posłowie przyjdą w nielicznej kompanii i bez broni, zgodzę się ich przyjąć — krzyknął do gońca.
Około południa dostrzeżono sunące z doliny rozwinięte chorągwie puszczy i jeziora. Zbliżało się poselstwo. Osób około 20. U wejścia na wąską ścieżkę złożyli miecze i włócznie, a gdy podeszli pod bramę, krasnoludy ze zdziwieniem poznały między innymi zarówno barda, jak króla elfów. Jakiś starzec w płaszczu z kapturem niósł przed nimi szkatułkę z drzewa okutego żelazem.
— Witaj, Torinie — zaczął bard. — Czy trwasz wciąż jeszcze przy swoim zdaniu? — Nie zmieniam zdania z każdym wschodem lub zachodem słońca — odparł Torin. — Czy przychodzicie po to, by mi zadawać czcze pytania? — Armia elfów nie wycofała się dotychczas, mimo że tego się domagałem. — Dopóki to się nie stanie, daremnie próbujecie ze mną rokowań. Nie ma więc w świecie nic takiego, za co byś gotów był odstąpić część swego złota? Nic, co ty lub twoi przyjaciele mogliby mi ofiarować. A gdybyśmy ofiarowali arcyklejnot Traina? Spytał Bart.
W tym samym momencie zakapturzony starzec otworzył szkatułkę i podniósł w górę klejnot. Blask buchnął z jego ręki, jaskrawy i biały w świetle poranka. Torin, zaskoczony i zdumiony, oniemiał na chwilę. Długo nikt się nie odzywał. Wreszcie Torin przerwał milczenie, a głos miał ochrypły ze złości.
— Ten kamień należał do mojego ojca, jest więc mój! — rzekł. — Dlaczego miałbym płacić za swoją własność?
Ale ciekawość przemogła w nim gniew i dodał —
Jakim sposobem dziedzictwo mojego rodu dostało się w wasze ręce? Pytam, choć może nie warto takich pytań stawiać złodziejom.
Nie jesteśmy złodziejami, odparł Bart. Oddamy ci twoją własność w zamian za naszą.
Jakim sposobem zdobyliście ten klejnot?
Krzyknął Torin, wpadając w tym gorszą wściekłość.
Ja im go dałem. Pisnął Bilbo, wystawiając głowę z nadmuru i drżąc z przerażenia.
— Ty? Ty!
Wrzasnął Torin i obróciwszy się ku hobbitowi, oburącz chwycił go za kark.
— Nikczemny hobbicie! Niezdarzony włamywaczu!
Krzyczał, nie mogąc wymyślić gorszej obelgi i potrząsał Bilbem niby królikiem.
— Na brodę Durina! Szkoda, że nie ma tu Gandalfa! Powinszowałbym mu wyboru 14 uczestnika wyprawy. Bodaj mu broda uschła, a ciebie, Łotrze, roztrzaskam o skały.
I z tym okrzykiem podniósł Bilba do góry.
Stój! Spełniło się twoje życzenie!
Zawołał znajomy głos. Starzec, który przyniósł szkatułkę, odrzucił kaptur.
Gandalf jest tutaj, a zjawił się w samą porę, jak widzę. Nawet jeśli mój włamywacz nie przypadł ci do gustu, nie waż się go uszkodzić. Postaw hobbita na ziemi i posłuchaj przede wszystkim, co ma do powiedzenia.
A to... Widzę spisek, rzekł Torin, spuszczając Bilba na szczyt muru. Nigdy więcej nie będę się zadawał z czarodziejami i ich przyjaciółmi. Co masz do powiedzenia, szczurzy pomiocie?
Co za heca, rzekł Bilbo. Doprawdy okropnie kłopotliwa sytuacja. Pamiętasz chyba, jak mówiłeś, że pozwolisz mi wybrać, co zechcę, jako moją 14 część łupów. Może zrozumiałem zbyt dosłownie tę obietnicę. Słyszałem nieraz, że krasnoludy bywają w gębie grzeczniejsze niż w praktyce. Ale przecież w swoim czasie uznawałeś, jak mi się zdaje, że zrobiłem dla was coś niecoś. A teraz szczurzy pomiot! To tak wyglądają usługi, które przyrzekałeś mi, Torinie, w imieniu swoim oraz swego potomstwa do 7 pokoleń? Powiedzmy, że rozporządziłem swoim udziałem, jak mi się podobało, i na tym poprzestańmy.
Dobrze, odparł ponuro Torin. Poprzestańmy na tym. Puszczę cię żywego i obyśmy się więcej w życiu nie spotkali. Odwrócił się i do stojących pod burem rzekł. Zostałem zdradzony. Słusznie liczono, że nie zawaham się zapłacić wielkiej ceny za klejnot mego rodu. Oddam za niego 14 część skarbu w srebrze i złocie, wyłączając drogie kamienie. Ale pójdzie to na rachunek udziału tego zdrajcy. Z tą zapłatą niech stąd odejdzie, a wy możecie z nim się podzielić wedle woli. Nie wątpię zresztą, że niewiele się wzbogaci. Zabierzcie go ze sobą, jeżeli zależy wam na jego życiu. Nie zachowam go w przyjaznej pamięci. Idź do swoich sojuszników, powiedział zwracając się do hobita, jeśli nie chcesz, żebym cię strącił z muru na skały. A jak będzie ze srebrem i złotem? Spytał Bilbo. Przyślę ci je później wedle umowy, odparł Torin. Idź teraz.
Do czasu zatrzymujemy kamień, zawołał Bart. Niezbyt wspaniałomyślnie poczynasz sobie jako król spod góry, rzekł Gandalf. Ale to się być może jeszcze zmieni.
Być może, powiedział Torin. A tak potężnie owładnął nim już czar bogactw, że w głębi serca przemyśliwał, czy by z pomocą Daina nie udało się odbić klejnotu, nie płacąc w zamian umówionej części skarbu. Bilbo spuścił się po murze w dół i odszedł, nie zyskawszy za wszystkie swoje trudy nic prócz zbroi, którą mu już przedtem Torin podarował. Niejeden krasnolud, patrząc na to, czuł w sercu ukłucie żalu i wstydu.
— Bywajcie zdrowi! — krzyknął im Bilbo. — Kto wie, może się jeszcze spotkamy jako przyjaciele.
— Precz stąd! — odkrzyknął Torin. — Masz na sobie zbroję wykutą przez moje plemię, ale nie jesteś jej godzien. Tej zbroi żadne ostrze nie przebije. Jeśli jednak się nie pospieszysz, puszczę ci strzałę w kudłate pięty. Umykaj, a żywo!
— Nie tak ostro — rzekł Bart. — Dajemy ci, Torinie, czas do jutra. Jutro w południe wrócimy tutaj i zobaczymy, czy przygotowałeś 14 część skarbu na wykup klejnotu. Jeśli rzetelnie dotrzymasz umowy, odstąpimy od oblężenia, a wojska elfów odejdą do swojej puszczy. Tymczasem żegnaj!
Po tych słowach poselstwo wróciło do obozu. Torin jednak wysłał gońców Rouka do Daina z wiadomością o tych zdarzeniach i zaleceniem czujności oraz pośpiechu w marszu. Minął dzień, a po nim noc. Nazajutrz wiatr się zmienił i dął z zachodu. Niebo było pochmurne i posępne. Wczesnym rankiem krzyk się rozległ w obozie. Przybyli gońcy z wieścią, że zza wschodniej ostrogi góry ukazały się zbrojne zastępy krasnoludów i maszerują ku dolinie. Dain przybył. Spieszył nocnym pochodem i dlatego zjawił się wcześniej niż oczekiwano. Każdy z jego wojowników miał na sobie kolczugę ze stalowej łuski sięgającą po kolana, a nogi opancerzone gęstą metalową siatką, której wyrób stanowił specjalność dajnowego plemienia. Krasnoludy są niezwykle krzepkie jak na swój wzrost, lecz plemię z żelaznych wzgórz nawet wśród krasnoludów odznaczało się niepospolitą siłą. Do bitwy używali ci wojownicy najchętniej młotów, które dzierżyli oburącz, lecz mieli także krótkie, szerokie miecze u boku, a na plecach przerzucone okrągłe tarcze. Brody nosili rozdzielone i splecione w dwa warkocze, zatknięte za pas. Na głowach mieli żelazne hełmy, stopy obute żelazem, a twarze zawzięte. Trąby wezwały ludzi i elfy do broni. Wkrótce ujrzano krasnoludów szybkim krokiem ciągnących w dolinę. Między rzeką a wschodnią ostrogą góry oddział przystanął, lecz kilku wojowników poszło dalej i przeprawiwszy się na drugi brzeg, zbliżyło do obozu. Tu złożyli broń i podnieśli ręce na znak, że przychodzą w pokojowych zamiarach. Bart wyszedł na ich spotkanie w towarzystwie hobbita.
— Przysłał nas Dain,
syn Naina — odpowiedzieli, gdy ich zapytano. Spieszymy do naszych rodaków pod górą na wieść, że prastare królestwo zostało wskrzeszone. Ale kto jesteście wy,
że rozłożyliście się obozem w dolinie jak napastnicy pod obronnym murem.
Powiedzieli to grzecznym i trochę staroświeckim stylem, właściwym w tego rodzaju okazjach, lecz słowa ich znaczyły po prostu: nie macie tu nic do roboty. Idziemy naprzód, a jeśli nie usuniecie się z drogi, siłą ją sobie otworzymy. Krasnoludy zamierzały przejść między górą a pętlą rzeki, tam bowiem wąski pas terenu wydawał się niezbyt mocno broniony. Bart oczywiście odmówił przepuszczenia wojsk Daina wprost pod górę. Był zdecydowany doczekać najpierw chwili, gdy Thorin wyda srebro i złoto w zamian za arcyklejnot. Nie wierzył bowiem, by Thorin chciał dotrzymać umowy, jeżeli forteca dostanie tak znaczne i bitne posiłki. Wojsko Daina niosło ze sobą wielkie zapasy żywności, bo krasnoludy umieją dźwigać bardzo ciężkie brzemiona. Każdy niemal wojownik, mimo forsownego marszu, na dodatek do ciężkiego uzbrojenia, obarczony był ogromnym workiem na plecach. Góra tak zaopatrzona mogłaby wytrzymać wiele tygodni oblężenia, a tymczasem nadciągnęłoby zapewne jeszcze więcej krasnoludów, bo Thorin miał niemało krewniaków. Oblężeni mogliby też przez ten czas otworzyć sobie na nowo inne wyjścia spod ziemi, a wtedy oblegający musieliby otoczyć całą górę dookoła, na to zaś nie wystarczyłoby im żołnierzy. Taki właśnie plan uknęły krasnoludy. Thorin i Dain porozumieli się za pośrednictwem kruków. Na razie jednak droga była zamknięta, więc po wymianie gniewnych słów wysłannicy Daina odeszli, mrucząc coś w brody. Bart natychmiast wyprawił posłów pod bramę góry, lecz nie zastali tam umówionego okupu w złocie. Ledwie znaleźli się w zasięgu łuków, sypnęły się na nich strzały i musieli pośpiesznie wycofać się z niczym. W obozie powstał ruch jak przed bitwą, bo krasnoludy Daina posuwały się wzdłuż wschodniego brzegu.
— Głupcy! — zaśmiał się Bart. — Jakże nieopatrznie zbliżają się do ściany góry. Nie znają się na wojnie w otwartym polu, chociaż umieją może bić się w podziemiach. Wielu naszych łuczników i oszczepników siedzi ukrytych pośród skał nad prawym skrzydłem ich wojsk. Krasnoludzkie zbroje są wprawdzie dobre, ale wkrótce będą musiały przejść ciężką próbę. Zaatakujemy ich od razu z dwóch stron, zanim odpoczną po marszu. Lecz król elfów powiedział: długo będę się namyślał, nim rozpocznę wojnę o złoto. Krasnoludy nie zdołają przejść wbrew naszej woli. Nie uda im się też żaden manewr, którego byśmy nie dostrzegli zawczasu. Nie traćmy nadziei, że mimo wszystko dojdzie między nami do jakiejś ugody. Nasza liczebna przewaga wystarczy, jeśli walka okaże się nieunikniona. Król elfów nie znał jednak uporu krasnoludów. Wieść, że arcyklejnot wpadł w ręce oblegających, rozjątrzyła im serca. Zauważyły też wahanie Barda i jego sprzymierzeńców, więc postanowiły uderzyć, nim tamci ukończą narady.